Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie w kolejnym, bardzo szczególnym roku witam i najserdeczniej pozdrawiam wszystkich was, siostry i bracia, którzy zgromadziliście się tutaj w naszej świątyni i was, najdrożsi, którzy jednoczycie się z nami dzięki Radiu Maryja. W minioną środę przez pokutny obrzęd posypania naszych głów popiołem weszliśmy w święty czas Wielkiego Postu, czas pokuty, nawrócenia, czas wielkiej duchowej szansy. Obecnie wierni naszej wspaniałej polskiej tradycji wielkopostne niedziele chcemy wnikać w przepastne głębiny zbawczej męki pańskiej, śpiewając gorzkie żale. Będziemy śpiewać słowa gorzkie żale, przybywajcie, serca nasze przenikajcie. Jak wiemy, te i po nich następujące, przejmujące słowa i melodie powstały właśnie tutaj, w warszawskim kościele Świętego Krzyża, kościele księży misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo. Powstały w 1707 roku, 304 lata temu, i stąd rozeszły się na całą Polskę i daleko poza jej granice. W naszej tegorocznej modlitwie, rozważaniu i przeżywaniu męki naszego Pana, przewodniczyć będzie kapłan z naszego zgromadzenia misji, pełniący aktualnie kapłańską posługę tutaj w Bazylice Świętego Krzyża, ksiądz Piotr Rutkowski. Prosimy Cię, księże Piotrze, wprowadzaj nas przez kolejne niedziele Wielkiego Postu w misterium męki naszego Pana. Przeprowadź nas tą drogą, którą On przemierzył, od Getsemani na Kalwarię, i ucz nas naśladować miłość naszego Pana. Ucz nas żyć pełnią chrześcijaństwa, odważnie, gorliwie, w pokoju serca, radości i nadziei. Wiem, że intencją naszego kaznodziei jest też, abyśmy w tym szczególnym roku gorzkie żale przeżywali z myślą o duchowym przygotowaniu do tego jakże już bardzo bliskiego i jakże radosnego, wyjątkowego i ważnego wydarzenia, jakim będzie 1 maja beatyfikacja sługi Bożego Jana Pawła II. Przesłanie płynące z nauczania i całej posługi papieskiej Jana Pawła będzie, jak zapewnia ksiądz Piotr, uwzględnione w kazaniach pasyjnych. W imię Boże rozpoczynamy gorzkie żale.
przy pomocy łaski Bożej przystępujemy do rozważenia męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiarować je będziemy Ojcu Niebieskiemu na cześć i chwałę Jego boskiego majestatu, pokornie Mu dziękując za wielką i niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu, iż raczył zesłać Syna swego, aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć podjął krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Marii Panny, Matki Bolesnej oraz ku uczczeniu świętych pańskich, którzy wyróżniali się nabożeństwem ku męce Chrystusowej. W pierwszej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od modlitwy Bogrójcu aż do niesłusznego przed sądem oskarżenia. Te zniewagi i zelżywości temuż Panu za nas bolejącemu ofiarujemy za Kościół Święty Katolicki, za najwyższego pasterza z całym duchowieństwem, nadto za nieprzyjaciół Krzyża Chrystusowego i wszystkich niewiernych, aby im Pan Bóg dał łaskę nawrócenia i opamiętania.
Thank you. Drodzy w Chrystusie, od ponad 300 lat wielkopostne niedziele w większości kościołów w naszej ojczyźnie, ale też i w wielu miejscach poza Polską rozbrzmiewają poruszające nas strofy i melodie gorzkich żalów. Dzięki falom radiowym transmitowane przez Radio Maryja docierają one też do wielu domów czy innych miejsc, gdzie przebywają zwłaszcza ludzie chorzy, starsi wiekiem, których bardzo serdecznie pragnę zaprosić do wspólnoty modlitewnej z nami, którzy zgromadziliśmy się w warszawskiej Bazylice Świętego Krzyża. To właśnie tutaj, w 1707 roku, ksiądz Wawrzyniec Benik ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo ułożył gorzkie żale jako nabożeństwo dla Bractwa Świętego Rocha, które działało przy tej misjonarskiej świątyni, która w tamtym czasie była największym kościołem Warszawy. W XVIII wieku było wiele nabożeństw wielkopostnych, ale to właśnie gorzkie żale stały się szczególnie bliskie i drogie polskiej duszy. To wyśpiewana wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu męka pańska, która w takiej formie modlitwy staje się znowu rzeczywistością, a my uczestnikami i świadkami tego dramatu męki naszego Zbawiciela. Tu jeszcze dopowiedzmy, że śpiew to spotęgowana mowa. I kto śpiewa, podwójnie się modli, jak wskazuje święty Augustyn. Tekst gorzkich żalów jest wierny przekazowi biblijnemu. Wejście w przepaść męki pańskiej, jak to wyśpiewaliśmy w pobudce, ma nam ułatwić także kazanie pasyjne, które jest nieodłączną częścią nabożeństwa gorzkich żalów. Sformułowanie przepaść męki oznacza, że stajemy tutaj, moi drodzy, wobec tajemnicy męki pańskiej, tajemnicy niepojętej do końca dla nas ludzi miłości Bożej, że Bóg nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. To nabożeństwo ku czci męki pańskiej ma nas jednocześnie wzruszać i pouczać, gdy rozważamy cierpienia naszego Pana. Zostaliśmy bowiem wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego, pisze w pierwszym liście święty Piotr Apostoł. Ten fakt powinien nas prowadzić według pouczenia świętego Augustyna do wielkiego zdumienia. Zrozum, człowieku, jak wiele znaczysz, a to zdumienie do dziękczynienia. Zrozum, jak wielki ciąży na tobie dług wdzięczności. Takim śpiewem uwielbienia i dziękczynienia w gorzkich żalach kończy się zawsze część nazwana lamentem duszy nad cierpiącym Jezusem. Polska dusza od wieków była wyczulona na cierpienia Zbawiciela i rys pasyjny naszej religijności obok rysu maryjnego jest, moi drodzy, czymś bardzo charakterystycznym pobożności polskiej. Świadczą o tym między innymi tak liczne wizerunki cierpiącego Zbawiciela, kaplice i przydrożne kapliczki ku czci męki pańskiej, czy specjalnie budowane kalwarie, które spotykamy w różnych częściach Polski, łącznie z kalwarią w pobliżu Warszawy, a które w sposób materialny odtwarzają misterium męki Chrystusa. Święty Wincenty a Paulo, patron dzieł miłosierdzia i założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy, którzy od połowy XVII wieku duszpasterzują w parafii Świętego Krzyża, głęboko przeżywał tajemnicę wcielenia Syna Bożego, Jego uniżenie i cierpienie dla naszego zbawienia. Tego ducha uwielbienia Zbawiciela oraz wezwanie do wiernego naśladowania Chrystusa, głoszącego Ewangelię ubogim i pochylającego się z miłością nad cierpiącymi, starał się przekazać swoim duchowym synom i córkom. I na nabożeństwo gorzkich żalów, ułożone przez kapłana misjonarza, można, moi drodzy, spojrzeć też i tak, że jest ono pewnego rodzaju piękną syntezą polskiej pobożności pasyjnej i duchowości wincentyńskiej. A trzeba nam szukać pogłębionego rozumienia tego nabożeństwa, aby ono dzisiaj dla nas nie było reliktem z przeszłości, ale byśmy przeżywali je jak najowocniej. Bo rozważanie męki pańskiej w nabożeństwie gorzkich żalów ma nas zbliżyć do Chrystusa, by moc Jego miłości objawionej przez tajemnicę krzyża przełamała twarde serc naszych opoki, jak wyśpiewaliśmy w pobudce, przemieniając te nasze serca i napełniając je miłością Bożą. Nasze zbawienie jest tylko przez umiłowanie Boga, a ta miłość Boga ma znaleźć swój wyraz i w miłości bliźniego. Męka Chrystusa obmywa nas z grzechów i Jego zbawcza śmierć rodzi nas do nowego życia. Księża misjonarze, głosząc po całej Polsce misje i rekolekcje, pracując w seminariach duchownych, a później także wśród rodaków, którzy wyemigrowali do Ameryki Północnej i do Brazylii, przyczynili się do tego, że gorzkie żale stały się nabożeństwem szeroko znanym w ojczyźnie i wszędzie tam, gdzie żyją Polacy. Głęboko poruszony i zachwycony nabożeństwem gorzkich żalów był Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI, wielki przyjaciel Polski, który jako nuncjusz apostolski po I wojnie światowej, przebywając w Warszawie, brał udział w tym nabożeństwie. Obecny metropolita lwowski, ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, w swoim świadectwie o życiu codziennym Jana Pawła II, jako jeden z jego sekretarzy, wyraźnie wspomina, opowiadając o przeżywaniu Wielkiego Postu przez Ojca Świętego: w każdą niedzielę śpiewaliśmy gorzkie żale. Każda modlitwa, także i ta jej forma, jaką są gorzkie żale, ma zawsze swój określony kontekst życiowy. I nie powinna modlitwa być oderwana od tego, co, moi drodzy, dzieje się w nas i wokół nas. Zwróćmy uwagę, że w śpiew gorzkich żalów jest wpleciona tak zwana intencja, odczytywana przez kapłana. Jest ona integralną częścią tego nabożeństwa. Obok dziękczynienia, rozważając mękę Chrystusa, mamy modlić się za Ojca Świętego, za Kościół, za siebie samych i za świat. W te stałe intencje związane od początku z nabożeństwem gorzkich żalów chcemy w rozważanie męki pańskiej i w naszą modlitwę wpleść w tym roku, moi drodzy, zadumę nad dziedzictwem sługi Bożego Jana Pawła II. Powód do tego jest oczywisty. Jesteśmy już tak blisko beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Refleksja nad osobą papieża rodaka, nad jego nauczaniem ma nam dopomóc, aby wyniesienie na ołtarza Jana Pawła II nie było jedynie wzruszającym przeżyciem, ale źródłem wielorakiego, nowego dobra w naszym życiu, w życiu Kościoła i w naszym narodzie. Wielkim darem dla Kościoła i świata był pontyfikat Jana Pawła II. Zobaczmy też, że takim szczególnym znakiem Bożej opatrzności był ten pontyfikat papieża z Polski dla naszej ojczyzny. Ale pytajmy siebie, czy z tego niepowtarzalnego daru potrafiliśmy w pełni skorzystać. Jak żaden kraj spośród wielu, które Ojciec Święty odwiedził w czasie swoich 104 podróży apostolskich, Polskę nawiedził aż 9 razy. Zostawiając tyle pełnych serdecznej troski, Bożych pouczeń dla swoich rodaków. A jak wygląda obecnie nasza polska rzeczywistość? Żyjemy niestety w chorym państwie i w boleśnie podzielonym społeczeństwie. Obyśmy, moi drodzy, nie zmarnowali tego nowego daru, jakim będzie beatyfikacja Jana Pawła II. Dlatego też potrzeba naszego duchowego przygotowania do tego wydarzenia, które ma przecież wymiar religijny. Gromadząc się w tej świątyni, czujemy się szczególnie przynagleni do tej mobilizacji duchowej, bo to tutaj Ojciec Święty Jan Paweł II 13 czerwca 1987 roku spotkał się z twórcami kultury i sztuki. 21 stycznia 2002 roku podniósł Kościół Świętego Krzyża do godności Bazyliki Mniejszej, a w ostatnich latach błogosławił rekonstrukcji tak dziś pięknie jaśniejącego ołtarza Najświętszego Sakramentu, ołtarza Ojczyzny. Gdy patrzymy na pontyfikat sługi Bożego Jana Pawła II, teraz już z pewnego dystansu czasowego, to widać wyraźnie, że niezmiennym przesłaniem całego papieskiego nauczania i związanej z nim działalności było właściwie jedno gorące wołanie. To z uroczystej inauguracji posługi papieskiej. Tak wtedy mówił Jan Paweł II. Nie lękajcie się przyjąć Chrystusa i władzę Chrystusa. Nie przemawia ona siłą, ale miłością i prawdą. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. On jeden wie, co jest w człowieku. On jeden ma słowa życia wiecznego. Do Chrystusa chciał Jan Paweł II doprowadzić jak najwięcej ludzi, by w nim znaleźli zbawienie. A tych, którzy już znają Chrystusa zgodnie z poleceniem Pana danym apostołowi Piotrowi, pragnął utwierdzać w wierze. Gromadząc się, moi drodzy, na nabożeństwie gorzkich żalów w tegorocznym Wielkim Poście, dzisiaj po raz pierwszy chcemy najpierw adorować Chrystusa modlącego się w ogrójcu. A ta modlitwa w Getsemani była dla Jezusa bolesnym zwiastunem Jego konania na krzyżu. Z opisów ewangelicznych tej szczególnej modlitwy Pana Jezusa w ogrójcu wynika, że Chrystus częściej przybywał na to miejsce ze swoimi uczniami. Z Wieczernika do Getsemani prowadzą schody kamienne pochodzące z epoki machabejskiej, będące w użyciu w czasach Chrystusa i do dzisiaj nawet, według badaczy, pozostały ich fragmenty. Możemy sobie wyobrazić ten ogród jako typową wschodnią posiadłość wiejską, otoczoną murem ułożonym z kamieni, z drzewami oliwnymi i grotą przystosowaną do zanocowania, gdzie znajdowała się też tłocznia do wyciskania z oliwek oliwy, od której cały ogród wziął nazwę Getsemani, to znaczy tłocznia oliwy. Owego pamiętnego wielkoczwartkowego wieczoru, po tej niezwykłej wieczerzy paschalnej, po przyjściu do Getsemani, Pan Jezus pozwolił większości apostołom pozostać w innej części ogrodu, a ze sobą wziął Piotra i synów Zebedeusza, prosząc, aby towarzyszyli mu w modlitwie, czuwając z nim. A był to dla Jezusa czas smutku, trwogi, udręki i walki duchowej, który został określony jako agonia. Jezus, mając pełną świadomość czekających go cierpień, zdraga się przed nimi swoją ludzką naturą i błaga Ojca, jeśli taka jest Jego wola, aby uwolnił go od kielicha męki. To wołanie jest jednak zanoszone z całkowitym poddaniem się Syna woli Ojca. Pan Jezus, przeżywając tę straszliwą wewnętrzną walkę, trudną nam do wyobrażenia, oczekiwał choć w jakiejś mierze współczującej obecności i czuwania wraz z Nim na modlitwie ze strony najbliższych sobie uczniów, Piotra, Jakuba i Jana. Oni to byli przecież świadkami niepowtarzalnego wydarzenia, jakim było przemienienie. Byli świadkami Jego boskiej mocy, gdy wskrzesił córkę Jaira. Ale niestety, daremnie szukał Pan Jezus wsparcia z ich strony, bo apostołowie zasnęli. I z bólem mówi do nich Chrystus: tak jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Umocnienie przychodzi przez anioła z nieba, jak mówi nam ewangelista Łukasz. Ten Boży wysłannik przychodzi na znak, że modlitwa Jezusa dotarła do Ojca. Ewangelista Łukasz, według przekazu tradycji, lekarz z zawodu, opisując tę przedziwną modlitwę, agonię Pana Jezusa w ogrójcu, wspomina o znamiennym zjawisku, mianowicie o krwawym pocie Jezusa, które medycyna opisuje i określa mianem hematidrozy. Pod wpływem niespotykanego wysiłku duchowego i cierpień moralnych związanych ze zbliżającą się męką i świadomie przyjętą śmiercią krzyżową, pot naturalny zmieszał się i zabarwił się wydzielającą się krwią z pękniętych podskórnych naczyń krwionośnych. Przyczyną krwawego potu Pana Jezusa była więc wyjątkowa udręka duchowa Zbawiciela jako człowieka. Z ogrójca, moi drodzy, płynie skierowane do każdego z nas przez umęczonego Pana Jezusa napomnienie: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. I płynie także Jezusowa prośba: czuwajcie ze mną. Jako uczniowie Chrystusa, mając też jakiś udział w kielichu męki Pana, musimy i my przejść przez swój ogrójec. I choć dla każdego będzie on oznaczał coś innego, to Chrystus nas w naszej udręce nigdy nie opuści. Tym Twoim ogrójcem jest może zmaganie się z ludzką samotnością, z własnym cierpieniem, może czuwanie przy kimś chorym, któremu mimo najlepszych chęci nie można ulżyć w cierpieniu. Może to Twoje duchowe noce niewiary i beznadziejności. Może to wręcz duchowa walka z grzechem i słabością o wierność Bożym zasadom. Patrzmy, moi drodzy, na Jezusa i uczmy się od Niego ufnego wołania do Ojca. Uczmy się prawdziwej modlitwy, która niesie światło i moc, by poznawszy wolę Bożą, do końca ją wiernie wypełnić, bo to pełnienie woli Bożej jest zbawcze. Obraz Pana Jezusa modlącego się w Getsemani jest zwykle dość wyraziście utrwalony w naszej wyobraźni dzięki różnym malarskim przedstawieniom. Ale zapytajmy siebie, moi drodzy, jak wygląda nasze naśladowanie Pana Jezusa tak modlącego się, a więc oddającego się całkowicie w ręce Ojca? Przykład takiej autentycznej modlitwy pozostawił nam sługa Boży, Ojciec Święty Jan Paweł II. Jeden z bezpośrednich świadków posługi papieskiej wyznał, że ten pontyfikat jego, tu cytuję, wyraził się trzema rzeczami: pracą, modlitwą i cierpieniem. Jego modlitwa była zjawiskiem niezwykłym. Papież modlił się wszędzie. Modlił się, kiedy miał problem, modlił się również w miejscach, do których jeździł. Pamiętam, wspomina Arturo Mari, że w Wilnie modlił się klęcząc przez 6 godzin bez ustanku. Kiedy tylko mógł, trzymał w dłoni różaniec. Zdarzało się, że spędzał całe noce na klęczniku bez chwili snu. A wspominając ostatnie spotkanie z Janem Pawłem II, kiedy odchodził do domu ojca, włączając się w modlitwę towarzyszących mu osób, Arturo Mari ze wzruszeniem wyznaje: byłem pewny, że są to ostatnie godziny Jana Pawła II. Jego oczy były nazbyt wypełnione miłością, nazbyt nierzeczywiste. Jego spojrzenie nie należało już do tego świata. To było to samo spojrzenie, które widziałem u niego podczas mszy świętej przed podniesieniem hostii. W takich momentach zmieniał się, stawał się kimś innym. Przypomniałem sobie, że jego wzrok często nabierał takiego wyrazu podczas podróży do Ziemi Świętej, zwłaszcza w Ogrodzie Oliwnym. Zwróćmy też, moi drodzy, uwagę, że tak często wypowiadane papieskie zawołanie Totus Tuus, cały Twój, jest tak bardzo zbieżne z Jezusową modlitwą w Ogrójcu, skierowaną do Ojca. Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Bo wyraża ta modlitwa całkowite oddanie się Ojcu Niebieskiemu. A prawdziwa modlitwa, moi drodzy, zawsze przemienia człowieka i promieniuje wokół. Jak uczył Ojciec Święty Jan Paweł II, toruje drogę dobru i służy przezwyciężaniu zła. Zmarły kilka lat temu włoski watykanista Domenico del Rio, który oddalił się kiedyś od Boga i od Kościoła, wyznał, że pojednał się z Bogiem i Kościołem, kiedy zobaczył modlącego się Jana Pawła II. Rozważając dzisiaj tajemnicę modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu i patrząc też na świetlany przykład modlitewnej postawy sługi Bożego Jana Pawła II, chciejmy jak najwierniej realizować w naszej codzienności Jezusowe wezwanie do modlitwy, wypowiedziane w tak wyjątkowej chwili. Uwierzmy, moi drodzy, w moc modlitwy, bo od tego naszego powierzenia się Bogu w modlitwie tak wiele zależy. Panie Jezu, cierpiący za nas i w Ogrójcu, chcemy być z Tobą i czuwać z Tobą. Tylko w Tobie, Synu Boży i nasz Zbawicielu, jest moc do podjęcia naszego krzyża, który staje przed nami w naszym ogrójcu i może nas przeraża. To krzyż wierności, cierpienia naszego czy naszych bliskich. To krzyż naszych rozmaitych obowiązków, czy może nawet naszych własnych słabości. Kiedyś zawiedli Cię, Panie Jezu, Twoi uczniowie. My dzisiaj głęboko wierzymy, że Ty, o Chryste, nie pozostawisz nas samych i będziesz zawsze z nami. Tylko w zjednoczeniu z Tobą, nasz boski Zbawicielu, możemy wyruszyć z ufnością na naszą drogę krzyżową, która ma doprowadzić nas do zmartwychwstania z Tobą, nasz Panie. Amen.
Tak wielki
się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Teraz następuje okadzenie relikwii Krzyża Świętego oraz uczczenie tego świętego znaku naszego zbawienia przez ucałowanie. Adorujmy krzyż i uwielbiajmy w sercu Chrystusa ukrzyżowanego. W ten sposób kończą się pierwsze w tegorocznym Wielkim Poście gorzkie żale. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym nabożeństwie w kolejne niedziele. Po zakończeniu nabożeństwa, wychodząc z bazyliki, będzie można złożyć ofiarę na potrzeby Radia Maryja. Teraz już łączymy się ze studiem Radia Maryja w Toruniu.